Mamy, drodzy Państwo, godzinę 10:11. Ja się nazywam Magdalena Ochaniuk. Ze mną dzisiaj Adam Czerpak, który jest za sterami, a także Małgosia Kleszcz, która wydaje dzisiejszy program. W dzisiejszym programie przede wszystkim to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a zaczniemy od tematów związanych z marynarką wojenną.
Wojna o Iran.
I mamy już połączenie z naszym pierwszym gościem, pan profesor Andrzej Makowski, komandor Akademia Marynarki Wojennej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
No więc na początek pytanie, co dzieje się z cieśniną Ormus? Jaka jest ta aktualna sytuacja, panie profesorze?
No to może zacznijmy od pewnego wyjaśnienia. Cieśnina Ormus jest cieśniną, przez którą przejście reguluje konwencja o prawie morza, obowiązująca obecnie. Obowiązuje w niej przejście tranzytowe, tak to się nazywa fachowo. No i to przejście jest niezawieszalne. Po prostu tak stanowią zapisy konwencji. No nie będę wchodził w drobiazgi już nawigacyjne. Kontrolę nad cieśniną sprawują w tej chwili dwa państwa od północy, Iran, od południa Oman. No i tutaj sytuację mamy tego typu, że Iran grozi zamknięciem cieśniny, no w zasadzie ją zamknął, można tak powiedzieć, z praktycznego punktu widzenia. Także sytuacja jest, można tak to określić, na chwilę bieżącą tego typu.
Tak, jakie znaczenie dla międzynarodowego i transportu i gospodarki ma cieśnina Ormus?
No, znaczenie można powiedzieć kluczowe. To takie może popularne stwierdzenie, natomiast jeżeli chodzi o fakty, to jest 20% światowego transportu ropy naftowej i 40% transportu ropy drogą morską. Jeżeli chodzi o państwa, które tutaj partycypują, no przede wszystkim patrząc na nasze tu podwórko, Unia Europejska, ale również Chiny, również Indie, również Stany Zjednoczone. Także trzeba powiedzieć, że wpływ tutaj wolności żeglugi przez tą cieśninę, no, ma kapitalne znaczenie przede wszystkim na światowe rynki ropy. No, możemy się spodziewać podwyżki cen ropy. Kolejna rzecz, możemy się spodziewać w dłuższym okresie jakimś, w horyzoncie czasowym, inflacji, spowolnienia gospodarczego. No tutaj skutki mogą być różne, najlepiej by się tutaj zorientowani byli ekonomiści. Natomiast z punktu widzenia żeglugi morskiej, tutaj już mamy sygnały, że ubezpieczyciele nie chcą ubezpieczać statków, czyli firmy ubezpieczeniowe, te znane firmy, nie chcą ubezpieczać statków, więc żegluga musi się odbywać na własne ryzyko armatora, co nie każdy przyjmuje. No i konsekwencje mogą być w przypadku jakichś działań wojennych. Tutaj konsekwencje związane ze środowiskiem, z zanieczyszczeniem środowiska mogą być dość znaczące, jeśli nie olbrzymie, patrząc na tutaj samą cieśninę, no i patrząc na Zatokę Perską.
Jakie głównie statki właśnie przepływają przez cieśninę Ormus i przez Zatokę Perską? O jakich jednostkach mówimy?
Przede wszystkim są to tankowce różnych rozmiarów, przeważają Suez Maxy oczywiście i również te olbrzymie, tak, te duże tankowce, które 200-300 tysięcy ton. Także tutaj można powiedzieć cała gama, że statków do przewozu ropy, to można tak to określić, ma pierwszoplanowe znaczenie. No i drugi segment żeglugi, bardzo ważny, to są statki do przewozu gazu skroplonego. Tutaj szczególnie tym eksporterem jest Katar, skąd my również bierzemy gaz skroplony. Także tutaj możemy powiedzieć, że ta jeżeli chodzi o żeglugę światową, to przede wszystkim te dwa typy jednostek są tutaj podstawowe dla żeglugi przez cieśninę Ormus.
To teraz już skupmy się, panie profesorze, stricte na tych działaniach wojennych. Jak pan ocenia i zasoby, czy też to, jak wygląda marynarka wojenna Iranu? Może na początek opiszmy to, w jakim zakresie Iran może się bronić, no i jak ta marynarka wojenna wygląda, jeżeli chodzi właśnie o zasoby?
No, patrząc tak ogólnie na marynarkę wojenną Iranu, można powiedzieć, że w stosunku do sił Stanów Zjednoczonych, które się znajdują obecnie w pobliżu Zatoki Perskiej, no to wygląda dosyć mizernie. Drugie spostrzeżenie, no jest mieszanką różnego typu okrętów, jeżeli zaczniemy od sił okrętowych, ale i w zasadzie są to okręty już wyeksploatowane, okręty stare, starszego typu. Dysponuje również okrętami podwodnymi. Tutaj może być pewne zagrożenie, bo są to okręty niewielkie. To nie są klasyczne okręty takie podwodne, jakie znamy. Raczej byśmy je zaliczyli do okrętów, małych okrętów, czy niekiedy miniaturowych. I tu głównie są one obsługiwane przez strażników rewolucji, przez Korpus Strażników Rewolucji i mogą one stanowić zagrożenie. Natomiast podstawowym zagrożeniem są tutaj rakiety bazowania brzegowego, czyli jednostki rakietowe bazowania brzegowego, i tutaj można powiedzieć są systemy nowoczesne, systemy, które w tej chwili no, można określić jako systemy takie podstawowe, których się w tej chwili używa. Mogą to być również pociski chińskie, mogą to być pociski indyjskie. No trudno powiedzieć, bo nie mamy dostępu do takiej informacji. Natomiast jest to główne zagrożenie, jeżeli chodzi o użycie tych środków przeciwko jednostkom, przede wszystkim wojennym, ale również mogą być użyte przeciwko statkom handlowym. I tak można to określić. Oprócz tego mamy jeszcze systemy, z tego co wiemy, systemy S-300, ale one są przeznaczone głównie do zwalczania celów powietrznych. Także tutaj również by miały zastosowanie w stosunku do wojskowych statków powietrznych, które by działały na tamtym obszarze.
A jak pan patrzy, panie profesorze, i na uszkodzenia floty amerykańskiej, bo tutaj mówimy przede wszystkim o tej flocie, która znajduje się w Bahrajmie, o tej piątej flocie, tak, która odpowiada za całą jakby obsługę Bliskiego Wschodu, a te uszkodzenia po stronie irańskiej, to jakie są te zniszczenia, jaka jest skala, jakby pan miał nam porównać czy powiedzieć, jak to wygląda dziś? Po tych kilku dniach.
W tej chwili można powiedzieć, że tutaj zagrożenie dla piątej floty, dla okrętów piątej floty, no jest niewielkie, dlatego że zasada podstawowa jest taka, że jeżeli nie trzeba, to się nie wchodzi w rejon, który jest w zasięgu tychże środków. Natomiast czego możemy się spodziewać w odniesieniu do jednostek piątej floty, która no właśnie odpowiada za ten rejon? Przede wszystkim różnego rodzaju akcji sabotażowych, no można powiedzieć w pewnym sensie terrorystycznych, przeprowadzanych przez grupy specjalne w bazach, w portach. To jest trudne, ale jest możliwe do wykonania w pewnych okolicznościach. Także tutaj zagrożenie jest, z tym, że nie należy demonizować, bo ja sądzę, że procedury, które stosowane są w marynarce Stanów Zjednoczonych, one dość dobrze zabezpieczają przed tego typu zdarzeniami. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z działaniami właśnie już na morzu, to widziałbym tylko możliwość, jeżeli w ogóle będzie taka, wykorzystania tych małych okrętów podwodnych. Natomiast z tych wiadomości, które obecnie posiadamy, nie widać, żeby był jakiś pomysł na wykorzystanie tych jednostek.
To jeszcze pytanie, panie profesorze, związane z tym, o czym możemy przeczytać też w różnych serwisach. Serwis Warzone potwierdza, że który monitoruje też ruch statków, że Iran po raz pierwszy użył nawodnych dronów kamikadze do ataku na cywilny statek handlowy. To oznacza, jak możemy przeczytać, nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w regionie. Co to są te nawodne drony właśnie i jakie one mogą mieć wpływ?
No, odpowiadając na to pytanie, może cofniemy się do trochę wstecz do historii Zatoki Perskiej. Myśmy mieli wojnę tankowców. To był rok, kiedy była wojna między Irakiem i Iranem. To był rok 1980-88. No i wówczas używano takich środków, jakie były dostępne. Natomiast wojna, którą prowadzi Federacja Rosyjska przeciwko Ukrainie, no postawiła, że tak powiem, na porządku dnia użycie nawodnych dronów kamikadze. Dronów jednorazowego użytku. Są to jednostki, małe jednostki nawodne, sterowane zarówno autonomicznie, jak i sterowane przez operatora, z ładunkiem wybuchowym dość sporym, które po prostu służą do ataków albo na cele wojskowe, albo cywilne. Na Morzu Czarnym już mieliśmy również przypadki użycia takich dronów przez stronę ukraińską. To na pewno zostało odnotowane. Natomiast tutaj w rejonie Zatoki Perskiej jesteśmy świadkami po raz pierwszy użycia tego nowego uzbrojenia, jakim jest, czy może inaczej, środków walki, tak będzie lepiej to określić. No i są to, można powiedzieć, środki walki, które są dopuszczone jako legalne środki walki dzisiaj. No i podsumowując, jest to olbrzymie czy ogromne zagrożenie dla właśnie żeglugi w przypadku użycia większej ilości takich jednostek. Z mojego punktu widzenia, ale i z doświadczeń takich, które wynikają z wojny tankowców, później różnych innych zdarzeń, które miały miejsce, wynika, że zastosowanie pojedynczego drona w odniesieniu do tankowca, który jest dużą jednostką, no nie przynosi dużych szkód. Niemniej jednak może przynosić na tyle istotną szkodę, że wycofuje na jakiś okres statek z eksploatacji. No nie mówię już o kwestiach tych ubezpieczeniowych, które nawet widać wyraźnie, że o ile mogły skoczyć o kilkaset procent, nawet do 600% w górę, no to w tej chwili wyraźnie widać, że ubezpieczyciele się wycofują z tego biznesu. Także tutaj powiem tak, w rejonie Zatoki Perskiej jest to nowy środek walki, po raz pierwszy użyty, natomiast on już funkcjonuje od kilku lat na akwenie Morza Czarnego.
Panie profesorze, to jeszcze jeżeli mówimy o przepływie statków, właśnie cieśnina Ormus chyba jest na ustach wielu osób dzisiaj na całym świecie. Iran twierdzi, że cieśnina Ormus została zamknięta. To informacja z wczoraj w nocy. Agencja Reuters podała, że Iran twierdzi, że cieśnina Ormus została zamknięta i ostrzega, że zaatakuje każdy statek próbujący ją przepłynąć. To jest oczywiście związane z irańskimi mediami. Jak pan patrzy na tę informację i czy rzeczywiście Iran może się, czy posunie się do takich kroków, żeby jednak zaatakować każdy statek próbujący ją przepłynąć?
No, po pierwsze, jeżeli odpowiadając na pytanie pani redaktor, po pierwsze, Iran taki scenariusz wielokrotnie publikował, czyli przekazywał do wiadomości publicznej, że w przypadku naruszenia jakichkolwiek interesów Iranu, ataku na to państwo, zamknie cieśninę Ormus. No, konsekwencje, jak już żeśmy mówili, byłyby bardzo poważne, bo to nie, nawet nie można ich określić jako poważne, ale bardzo poważne, że jest to naruszenie prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa morza przede wszystkim, no to już mówiliśmy, natomiast no, przyzwyczailiśmy się chyba w ostatnim czasie do naruszania prawa międzynarodowego bez wyraźnych konsekwencji z tego powodu. No ale już konkretnie odpowiadając na pani pytanie, to na razie uważam, że wykonywanie ataków na każdy statek przechodzący przez cieśninę Ormus no jest lekką przesadą i służy, że tak powiem, zastraszaniu. Nie sądzę, żeby Iran posunął się aż do takich skrajnych środków, bo to nie leży w jego interesie. No, po prostu prawda jest taka, że każda wojna kiedyś się kończy, z każdego konfliktu trzeba wyjść. Takie podejście, że każdy statek jest atakowany, no, spowodowałoby, że pozycja negocjacyjna Iranu byłaby tutaj w tej sytuacji.
To co jest w interesie? Bo powiedział pan, że to nie jest w interesie Iranu. A co jest w interesie Iranu?
W interesie Iranu jest w tej chwili w jakiś sposób zdestabilizować sytuację i pokazać, jaki jest wpływ Iranu na sytuację związaną z rynkiem ropy naftowej i gazu ziemnego. To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia, jaka jest istotna dla Iranu w tej chwili, no to pokazać społeczeństwu, że jakiś odwet bierze na agresorach. No, na razie to wygląda, że tak powiem, dość mizernie. Natomiast no, wracając do tej kwestii podstawowej, to takie atakowanie, podkreślam, atakowanie każdej jednostki raczej nie wchodzi w grę. Natomiast zakładam, że będzie Iran atakował wybrane jednostki, wyselekcjonowane jednostki. To może mieć miejsce na pewno.
A ta sytuacja związana z lotniskowcem Stanów Zjednoczonych, czy to jest właśnie jeden z tych celów irańskich?
No byłby to, pani redaktor, gdyby udało się zaatakować lotniskowiec, powiem szczerze, że jak tylko się zaczęła cała, że tak powiem, ten konflikt zbrojny, to myślałem nad tą sytuacją. Byłoby to z punktu widzenia propagandowego no niezwykle istotne, niezwykle nośne. Natomiast z praktycznego punktu widzenia zaatakować lotniskowiec, który jest w centrum lotniskowcowej grupy uderzeniowej, uważam, że Iran nie posiada takich sił i środków, żeby tego dokonać. No, chyba żeby otrzymał jakieś, no tutaj nie wiem, niesamowitą ilość dronów i tak dalej, no różnego rodzaju innych środków, których może nawet jeszcze nie
znam. Ale Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, panie profesorze, poinformował w niedzielę, że ten amerykański lotniskowiec, o którym mówimy, Abraham Lincoln, został trafiony 4 pociskami balistycznymi. To Państwowa Agencja TASS nim ostrzegła.
No jeżeli takie wiadomości by były prawdziwe, to byśmy oglądali we wszystkich serwisach tutaj informacyjnych jako break news, no bo trafienie lotniskowca 4 rakietami balistycznymi, to powinien lotniskowiec zatonąć. Ponieważ wciąż pływa, to możemy.
Czyli wojna informacyjna, wojna propagandowa też jest.
Tak. I tu będzie prężenie mózgów, będzie przerzucanie, znaczy może inaczej, ze strony Iranu będzie dużo niesprawdzonych, fałszywych takich wiadomości i one już się pojawiają dość masowo w przestrzeni tutaj internetowej, w przestrzeni w ogóle tych wszystkich źródeł informacji. Także na to musimy się, że tak powiem, nastawić czy przygotować. Natomiast no, z punktu widzenia wojskowego zabezpieczenie lotniskowca jest na tyle potężne, że z byłby to jakiś skrajny przypadek, nawet nazwę to byłby to jakiś fuks taki, gdyby się udało czymkolwiek trafić. Natomiast no, czterema rakietami to w tej chwili, wracając zresztą do pytania pani redaktor, w tej chwili takimi rakietami balistycznymi dysponuje do zwalczania lotniskowców, dysponują wyłącznie Chiny. Jeżeli chodzi o moją wiedzę w tym temacie. Nie słyszałem, żeby Iran coś takiego posiadał.
Jakie to są rakiety, panie profesorze?
No to są tak zwane rakiety zabójcy lotniskowców. Rakiety balistyczne specjalnie przystosowane do zwalczania lotniskowców, wielogłowicowe. Także tutaj Chińczycy coś takiego już wymyślili dość dawno i moja wiedza pozwala mi stwierdzić, że już przed rokiem 2015 takie projekt był, że tak powiem, realizowany i był próbowany przez Chińczyków. Natomiast jeżeli chodzi o Iran, to tutaj technologie, które on stosuje rakietowe, odnoszą się do tych normalnych rakiet balistycznych, jakie znamy, średniego zasięgu, czy nawet taktycznego zasięgu.
To jeszcze sprawa związana też z jedną z informacji z ostatniej chwili, że zbiorniki paliwa w porcie handlowym Dukm w Omanie zostały zaatakowane przez kilka dronów. Jeden trafił w zbiornik paliwa. Nie odnotowano żadnych ofiar w ludziach. Sułtan Omanu oczywiście potępił ten atak. Czyli tak jak w sumie wcześniej rozmawialiśmy, że drony to będzie główny element, tak, w tej wojnie, nawet jeżeli chodzi o porty.
Podejrzewam, że tak, przy czym od razu powiem, że atak dronami nie jest nowością tam wokół akwenu Zatoki Perskiej. Już takie ataki były przeprowadzane na obiekty właśnie petrochemiczne Arabii Saudyjskiej za pomocą dronów. No a tutaj zgadzam się z panią redaktor, że drony będą powszechnie i masowo stosowane z uwagi na, po pierwsze, na masową produkcję i tanią produkcję. Tutaj nazwijmy to stosunek koszt-efekt jest porównywalny może z innym rodzajem uzbrojenia, jakim jest mina morska. Czyli niski koszt produkcji, wytwarzania i wysoki efekt działania. No i druga rzecz to jest właśnie masowe użycie tych dronów i dość nieskomplikowana produkcja. I z tego punktu widzenia musimy się przygotować, że te dronizacja, no nie lubię tego słowa, ale ta dronizacja wojny na morzu będzie coraz powszechniejsza.
A to jeszcze na koniec wrócimy do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli od cieśniny Ormus. Cieśnina Ormus jest zamknięta. Jeśli ktokolwiek spróbuje przez nią przepłynąć, bohaterowie Gwardii Rewolucyjnej i regularnej marynarki wojennej podpalą te statki, mówi Ibrahim Jabari, starszy dowódca, doradca dowódcy Gwardii Narodowej. Irańskiej oczywiście, to jest depesza przekazana przez media państwowe, które właśnie cytuje agencja Reutera. Jakie jest nastawienie wśród armatorów? Co się mówi, panie profesorze? Jest duża obawa, duży lęk właśnie przed tym regionem? No i co dalej?
No punkt pierwszy, no to jest na razie, to jest tylko, nazwijmy, deklaracja. No czekajmy na efekty, za deklaracją pójdą czyny. Natomiast jeżeli chodzi o armatorów, to możemy spodziewać się, że reakcje armatorów, no znaczy już widać te reakcje armatorów, one będą zbliżone do tego, z czym mieliśmy do czynienia na Morzu Czerwonym, kiedy był atak Huti na żeglugę handlową. Czyli większość, bo nie wszyscy, ale większość armatorów postanowiła nie ponosić ryzyka, no i zmieniła trasy wokół Afryki. Tutaj nie ma takiej możliwości, no bo jeżeli chodzi o kwestie związane z Zatoką Perską i cieśniną Ormus, jeżeli ona zostanie zamknięta już, nazwijmy to na głucho, no to trzeba zmienić kierunki dostawy ropy i gazu ziemnego. No i tutaj w sytuacji, nazwijmy to, wielkiego wygranego, pojawia się nam prezydent Federacji Rosyjskiej. No nie ukrywajmy tego.
No i co będzie z Rosją? Jak Rosja funkcjonuje właśnie w tej przestrzeni, panie profesorze?
Rosja może, że tak powiem, po pierwsze, Rosja już uzyskała efekt propagandowy w wymiarze kosmicznym, że po prostu cały świat, cała uwaga świata skupiła się na Zatoce Perskiej i Iranie. Druga sprawa to są ceny baryłki ropy. No my tutaj mamy cenę nałożoną, że tak powiem, sankcjami na Rosję. No ale proszę zauważyć, panie redaktor, bo tego tematu nie poruszaliśmy, ale mamy, praktycznie zaczynamy mieć równoległą flotę tankowców, floty cieni, tej półlegalnej, nielegalnej, która jest no, taką równoległą flotą do tych tankowców, które przestrzegają wszystkich przepisów ubezpieczeniowych, technicznych i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nam się rozwinie się natychmiast czarny rynek. No niestety, no fakty są takie, że tak to po prostu działa. Jest potrzeba, zawsze się znajdą ludzie, którzy to wykorzystają. To jest trochę tak jak z neutralną żeglugą w czasie działań wojennych. No, zawsze działania wojenne są okazją do, że tak powiem, szybkiego wzbogacenia się niektórych. No i tutaj sytuacja też, że będzie potrzeba dywersyfikacji, mówiąc krótko, kierunku dostaw. No i wtedy Rosja może na tym i na pewno skorzysta, bo tak sytuacja będzie się, tak powiem, kształtowała, bo źródła w tej chwili, które możemy tutaj, które są dostępne, no to przede wszystkim są Stany Zjednoczone, to jest Wenezuela, to jest, mówię, alternatywne i to jest Federacja Rosyjska. Mówię o dużych źródłach ropy i gazu ziemnego. Natomiast no tutaj w tej chwili, jeżeli wyłączymy Zatokę Perską, państwa Zatoki Perskiej, no to poprzez blokadę ciśniny Ormus, no to oczywiście tamte rynki wejdą do gry.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan profesor Andrzej Makowski, Akademia Marynarki Wojennej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy serdecznie. 10:38. My muzycznie, drodzy Państwo, przeniesiemy się na Bliski Wschód, a zaraz będziemy dalej rozmawiać o tym, co dzieje się i w rejonie Iranu, i Zatoki Perskiej.